Nowe życie w Chrystusie. Tak najkrócej możemy nazwać temat 12 rozdziału Listu do Rzymian. Apostoł Paweł naucza, jak stosować naukę o usprawiedliwieniu z wiary w codziennym życiu chrześcijanina. Apostoł wzywa wszystkich wierzących do ciągłego poddawania się procesowi przemian, jakich chce w umyśle i sercu człowieka dokonać żywy Bóg. Nie podporządkowujcie się ideałom tego świata, ale na drodze odnowy duchowej zmieniajcie swój sposób bycia, wzywa apostoł. Wtedy przekonacie się, co jest zgodne z wolą Boga, co jest dobre i doskonałe, co podoba się Bogu. A dalej Paweł pisze, jak czytamy od 3 wiersza 12 rozdziału. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, ale by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Nowe życie i każdy dar duchowy może stać się dla człowieka pokusą. Niebezpieczeństwo urojonych wyobrażeń o sobie czyha na każdego. Dlatego apostoł ostrzega, by nikt nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, ale by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Wiara ma więc swoją miarę, swój wymiar. Tym, kogo wiara dotyczy, jest dla wszystkich Jezus Chrystus i dokonane przez Niego dzieło zbawienia. Pod tym względem wszyscy są w tej samej sytuacji, ale nie wszyscy mają tę wiarę w jednakowym wymiarze. Są początkujący, są też zaawansowani, są silni i są słabi. Nikt nie powinien swej wiary przeceniać. Nie powinien przeceniać głębi swojej wiary. Jedno jest pewne. Nikt nie posiada wiary w pełnym wymiarze i dlatego istnieje konieczność jej uzupełniania przez wzajemne świadczenie sobie dowodów wiary w postaci darów ducha. Każdy powinien służyć mocą swojej wiary innym członkom wspólnoty. To jest główna myśl, jaką chce nam przekazać na początku apostoł. Kościół jest jak żywe ciało złożone z wielu różnych organów. Apostoł pisze, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Boże dary ducha różnią się nie tylko pod względem swojej mocy, lecz także formy. I właśnie ta różnorodność wymaga, by jeden wierzący przychodził drugiemu z pomocą. Każdy coś posiada, podobnie jak każdemu czegoś brak. I tak może dochodzić do wymiany. Lecz do tego potrzeba, by każdy był gotowy służyć tym, co posiada, służyć swoim darem i żeby nikt nie uważał, że wszystko może i wszystko mu wolno. Przede wszystkim w Kościele Jezusa każdy ma swoje miejsce i winien zajmować swoje miejsce, a nie chcieć koniecznie być wszędzie i być we wszystkim czynnym. Zadania są każdemu przydzielane według uzdolnień. Także w tej dziedzinie istnieje porządek i pewna kolejność według przypadającego każdemu miejsca i według przydatności darów Ducha Świętego. Wszystkim wiadomo, że słowo Kościół oznacza wspólnotę wierzących, społeczność dzieci Bożych, lud Chrystusowy związany wspólną wiarą. Jego jednością jest Chrystus, a jego różnorodność wynika z różnorodności darów i rodzajów służby. I właśnie jedność Kościoła wymaga, by dostrzegano także jego różnorodność i by tę odrębność w wielości zachować. Niech każdy spełnia zadania, które Bóg mu przydzielił, stosując szczególny dar i talent. Z wypowiedzi apostoła wynika jasno, że nie toleruje on braku porządku, nieładu, jaki mógłby powstać w wyniku przeceniania siebie samego na każdym odcinku, a zwłaszcza w odniesieniu do darów duchowych. Z drugiej jednak strony nie można wskazań apostolskich traktować szablonowo. Pawłowi bowiem nie chodzi o jakieś mechaniczne czy biurokratyczne przydzielanie zadań według przypadającej odpowiedzialności. Wymienia on cały szereg różnych możliwości, form służby, które wynikają z różnych darów ducha. Każda forma ma swoje uzasadnienie w specyfice daru Bożego. Ów dar decyduje o przydzielonym zakresie działania w strukturze życia kościelnego. Kościół jako jeden organizm złożony z wielu organów potrzebuje różnych form działania i usług. Jest tu więc mowa o darze prorokowania, pojętego jako dar dokładnego poznania i umiejętność wyłożenia zaleceń Bożych na dziś i na jutro. Jest mowa o darze opieki nad ubogimi, zwanym potocznie współczującym sercem. Apostołowi chodzi jednak o stałe i planowe działanie na rzecz ubogich, które wymaga szczególnych wewnętrznych predyspozycji, aczkolwiek jest zadaniem wszystkich ludzi. To samo dotyczy daru nauczania. Nie należy zapominać, że Paweł miał wykształcenie rabina. Następne przykłady wskazują także wyraźnie, że apostoł nie ma na myśli jakichś urzędów do napominania, obdarowywania czy pełnienia miłosierdzia. Są to cechy lub przymioty, które dotyczą i zobowiązują każdego jednakowo. W tych sprawach obowiązuje reguła. Co czynisz? Czyń tak, jak tego wymaga sytuacja. Nie patrząc z góry na wszystkich, bez poczucia wyższości, z pozycji przełożonego, lecz na płaszczyźnie braterstwa. Także przełożeni to nie urzędnicy, lecz ludzie, których szczególny dar duchowy uzdalnia do funkcji nadzorowania. Taki jest biblijny, apostolski ideał funkcjonowania wspólnoty. Ideał, który powinien służyć jako wzór organizacji każdego kościoła chrześcijańskiego. Współczesny, zagubiony człowiek często zadaje sobie pytanie: kim jestem? Jaki jest cel mojego życia? Pełnej odpowiedzi na to pytanie udziela nam Ewangelia. Usprawiedliwieni dzięki wierze jesteśmy członkami ciała Chrystusowego. Chrystus jest naszą głową, a wszyscy wierzący w Niego są członkami Jego ciała. Paweł używał tej przenośni w 4 swoich listach. W liście do Rzymian, w 1 liście do Koryntian, w liście do Efezjan i liście do Kolosan, aby pokazać nam nasze zależności, przywileje i obowiązki. To, jak wypełniamy naszą rolę jako członkowie ciała Chrystusowego, w wielkiej mierze zależy od naszego stosunku do samych siebie. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy dostatecznie mądrzy ani silni, byśmy sami mogli cokolwiek uczynić. Musimy polegać na Chrystusie, naszej głowie, na zdolnościach, jakie daje nam Duch Święty i na współdziałaniu z innymi członkami ciała. Po drugie, musimy uświadomić sobie, że w Chrystusie, dzięki mocy Jego Ducha i współdziałaniu innych członków ciała, potrafimy zrobić wszystko, co Bóg nam poleca. Apostoł kładzie szczególny nacisk na to, byśmy byli skromni i nie przeceniali własnych zdolności i własnego znaczenia. Ale to musi równoważyć wiara w Boga i pewność, że On może nam pomóc uczynić, co tylko będzie chciał, abyśmy zrobili. Musi też towarzyszyć nam świadomość, że powierzono nam bardzo wiele, nie na mocy naszych osiągnięć czy zasług, z powodu których teraz moglibyśmy się wywyższać, ale że po prostu nas obdarowano. Bóg nas wyposażył, obdarował. Skoro przyjęliśmy wszystko od Niego, bądźmy Mu wdzięczni i nie przypisujmy sobie należnej tylko Jemu chwały i czci. Widzimy, że apostoł Paweł kładzie szczególny nacisk na to, abyśmy byli skromni i nie przeceniali własnych zdolności i własnego znaczenia. Z drugiej strony, musimy być gotowi do twórczego służenia Bogu darami, którymi nas obdarował. Najpierw apostoł pisze o darze prorokowania, czyli o darze takiego przemawiania w imieniu Boga, które ma moc poruszania słuchacza dzięki działaniu Ducha Świętego. Apostoł wymienia ten dar jako najważniejszy w budowaniu wspólnoty wierzących i w świadczeniu o Bogu niewierzącym. Następnie apostoł wymienia 6 kolejnych darów. Przypomnijmy, pisze, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Możemy wyróżnić w słowach apostoła najpierw 3 dary, 3 służby. Diakonię, nauczanie i duszpasterstwo. Problem w tym, by służby te pełnili ludzie powołani i obdarowani przez Boga. Na przykład ktoś może zapytać, dlaczego zawsze mam tylko pracować jako diakon, jako usługujący? Czy nauczanie nie jest o wiele bardziej interesujące i wzniosłe? Dlaczego tylko mam napominać, powie ktoś inny? Przecież ten, kto śpieszy z konkretną pomocą jako diakon, jest bardziej przez ludzi kochany. I w taki sposób rodzi się lekceważenie poszczególnych służb, poszczególnych członków ciała, a harmonia całego organizmu zostaje zakłócona. Pozostań tym, kim z łaski Bożej jesteś. Żyj spokojnie, pełniąc wytrwale zlecone ci zadanie, do którego przeznacza cię twój dar, apeluje apostoł. Paweł wymienia dalej 3 następne zadania, które jakby mogło się wydawać, są dalekie od wzniosłych darów ducha. A jednak apostoł łączy je z poprzednimi, z nauczaniem, z duszpasterstwem, z diakonią, aby pokazać charyzmatykom, że ciało Chrystusowe nie może żyć samymi wielkimi sprawami, ale że potrzebuje wielu niepozornych z pozoru służb. One też są duchowe i też wyrastają z mocy Ducha Świętego. Obdarowywanie, dzielenie się swoją własnością jest prawdziwie Bożą sprawą, o ile czynione jest w szczerości, jak pisze apostoł, bez ubocznych myśli i bez samouwielbienia. Do tego, który obdarowuje, dołącza się ten, kto okazuje miłosierdzie. Możliwe, że młode chrześcijaństwo kojarzyło to natychmiast z postacią miłosiernego Samarytanina i dlatego w praktykowaniu miłosierdzia upatrywano konkretną opiekę nad chorymi, nad słabymi i starszymi. Skoro miłosierdzie w szczególny sposób odbija właściwą naturę samego Jezusa, czy przez to samo nie jest równie duchowe jak prorokowanie? Przecież to Jezus opowiedział nam piękną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Wśród wspomnianych rodzajów służb apostoł wymienia także tego, kto jest przełożonym. Jeżeli apostoł miał tu na myśli funkcję przełożonego wspólnoty, to umieszczając go pomiędzy tym, który obdarowuje i tym, który okazuje miłosierdzie, pokazał, że osoby zajmujące kierownicze stanowiska nie odgrywają w Kościele jakiejś szczególnej roli. Upodabniamy się do tego świata, jeżeli wynosimy ich w Kościele ponad innych i stroimy w tytuły i zaszczyty. Jeżeli apostoł rzeczywiście ich miał na myśli, to i tutaj, i w pierwszym liście do Koryntian umieścił ich na skromnym miejscu na liście darów. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że apostoł użył tego słowa w znaczeniu zarządzającego, zajmującego się czymś i ponoszącego za to odpowiedzialność, za jakąś określoną funkcję. Kościół potrzebuje ludzi troszczących się o taką lub inną sprawę. Na przykład choćby o to, żeby sala, gdzie odbywają się godziny biblijne czy nabożeństwa, była czysta i wywietrzana. Kto przyjął na siebie taki obowiązek, niech nie wykonuje go niedbale, sądząc, że jest tak mało znaczący w porównaniu z niezwykłym, godnym podziwu darem prorokowania. Niech okaże gorliwość, apeluje apostoł, a wtedy będzie ważnym członkiem ciała Chrystusowego. Wierność i gorliwość w służbie są wynikiem działania Ducha Bożego. Chodzi nie o wielkość, o wysoki poziom poszczególnych jednostek, ale o życie ciała. bo przecież ciało żyje i funkcjonuje prawidłowo tylko dzięki współdziałaniu wszystkich jego organów. W drugiej części 12 rozdziału Listu do Rzymian znajdujemy napomnienie apostoła wyrażające jego pragnienie, by praktyczne życie codzienne wspólnoty było nacechowane miłością, współpracą, pomocą wzajemną i zaangażowaniem we wszystkich rodzajach służb wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej. Od 9 wiersza 12 rozdziału czytamy: miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Nad wszystkim, co mówi teraz apostoł, góruje jedno wielkie słowo – miłość, pisząc do Koryntian o darach ducha, jako drogę doskonalszą Paweł wymienił miłość. Tu w rozmowie z Rzymianami, pisząc do nich list, od tematu charyzmatów też przechodzi do tematu miłości, agape. Najchętniej przerwalibyśmy apostołowi i poprosili, żeby zanim zacznie mówić dalej, wyjaśnił nam najpierw, jak do miłości dojść. Ale takie pragnienie ujawnia całą martwotę naszego chrześcijaństwa, bo w przeciwieństwie do nas apostoł Paweł żył miłością na co dzień. Była dla niego owocem ducha, wypełniała jego serce, bo to przecież sama miłość Boża rozlewana jest w sercach przez Ducha Świętego, jak pisał wcześniej apostoł. A więc nam pozostaje tylko troszczyć się, żeby była ta miłość, którą przyjmujemy od Boga, szczera, nieobłudna. W każdym środowisku, w którym miłość spełnia określoną rolę, powstaje niebezpieczeństwo, że będzie udawana. Prawdziwa miłość jest szczera, wynika z przyjęcia Bożego przebaczenia i ukrycia się w Bożej miłości. Każdy chrześcijanin powinien myśleć w taki sposób: skoro ja, zgubiony grzesznik, otrzymałem zbawienie wieczne darmo z wolnej łaski, to jestem bogaty jak król i tak szczęśliwy, że nie mogę odczuwać niczego innego jak szczerą miłość. Prawdziwa miłość nie ma nic wspólnego z pobażliwością. Niestety, nieodróżnianie miłości chrześcijańskiej od miękkości i pobażliwości jest bardzo powszechne. Możliwe, że Paweł już dostrzegł to nieporozumienie i dlatego natychmiast swoją myśl uzupełnił słowami: brzydźcie się złem, trzymajcie się dobra. Prawdziwa miłość nienawidzi zła, ponieważ ono brudzi i niszczy. Prawdziwa miłość aprobuje dobro. Więcej, ona do niego przystaje, ściśle się z dobrem łączy i współdziała ze wszystkich sił. Miłość agape przybiera konkretny kształt miłości braterskiej. Paweł oczekuje w stosunku do drugiego człowieka serdeczności, ciepła i braterstwa. Użyte tu w tym miejscu słowo greckie oznaczało opiekę, jaką wzajemnie otaczali się krewni. Podobna miłość ma wiązać braci w kościele, w rodzinie Bożej, w której mają panować ciepłe i serdeczne stosunki. Miłość braterska nie może jednak przekształcić się w prostacką poufałość. Ma odznaczać się szacunkiem dla drugiej osoby. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, wzywa więc apostoł. Tajemnica miłości braterskiej polega na połączeniu bliskości z taktownym dystansem, nieskrępowanej serdeczności z szacunkiem dla drugiego człowieka. Apostoł mówi o ideałach, które są do zrealizowania. Chrześcijan trzeba jednak napominać, żeby kochali się miłością braterską, gdyż nowe życie, jakie otrzymali, wymaga stałego i świadomego pielęgnowania. Dalej apostoł zachęca: w gorliwości nie ustawajcie. Pierwszą wypowiedź apostoła uzupełniamy drugą: płomienni duchem Panu służmy. Apostoł wyjaśnia natychmiast, że niczego nie dokonujemy własnymi siłami, choćby najbardziej wytężonymi, że wszystko jest wyłącznie darem Bożym. Prawdziwi chrześcijanie mogą w tym miejscu powiedzieć, że nie tylko poznali Boga i że podjęli parę trafnych decyzji życiowych, ale że w nich płonie ogień z nieba podsycany. Jednak i oni muszą być napominani. Pozostańcie płomienni duchem, dosłownie wrzący. Ducha nie gaście. Nie pozwólcie, żeby inni, którzy uważają, że wasza płomienna żarliwość jest przesadna, gasili wasz zapał. Z wewnętrznego wrzenia rodzi się gorliwość, która nie pozwala chrześcijanom ustawać. Wewnętrzny entuzjazm to za mało. Gorejący w nas ogień musi przemieniać się w czyn, wypełniany z całą wolą i staraniem. Całe napomnienie w gorliwości nie ustawajcie, bądźcie płomienni duchem, odzwierciedla tajemnicę, że całe nasze życie, a w szczególności nowe życie, życie w Chrystusie, jest wspaniałym darem Boga. Wezwanie apostoła „Służcie Panu” jest przypomnieniem, że gorliwość i płomienność ducha nie mogą popychać chrześcijan do samowolnego postępowania. Prawdziwy ogień ducha objawia się bowiem właśnie w tym, że chcemy całkowicie należeć do Pana i gorliwie Mu służyć. W gorliwości więc nie ustawając, płomienni duchem służmy Panu, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali.